Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Czasu mamy niewiele, dlatego że mamy bardzo wiele ciekawych wystąpień tutaj, dlatego swoje wystąpienie ograniczę do kilku zaledwie dokumentów, ale od razu mówię Państwu, że poza tymi, które ja Państwu postaram się bardzo krótko zaprezentować, jest ich oczywiście znacznie więcej. Dlaczego mówimy o uniwersalnym projektowaniu? Powiedział już pan minister, powiedziała pani doktor, powiedział pan poseł. Jeśli popatrzymy na to w kontekście dokumentów międzynarodowych, to zobaczymy, że ich wspólnym mianownikiem są takie pojęcia jak równe prawa, równość szans, czy też równoprawne uczestnictwo. Chcielibyśmy, żeby te pojęcia znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale żeby się tak stało, warunkiem ich urzeczywistnienia jest szeroko rozumiana dostępność. Aby z kolei nasz świat stał się dostępny w najszerszym możliwym zakresie, musimy znaleźć na to odpowiednią metodę. I właśnie dobrą odpowiedzią jest tutaj uniwersalne projektowanie, które także pojawia się nam jako pojęcie projektowanie dla wszystkich, czy też projektowanie włączające. Generalnie wszystkie te trzy pojęcia oznaczają mniej więcej to samo. Chciałabym Państwu przybliżyć pojęcie uniwersalnego projektowania, czy też projektowania dla wszystkich, jakie zostało zapisane w takim sztandarowym dokumencie z 2004 roku Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności. Możemy w tym dokumencie przeczytać, że projektowanie dla wszystkich jest projektowaniem, które bierze pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich, a także potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym i równość praw, równouprawnienie. W dokumencie tym także możemy przeczytać, że celem jego przygotowania, celem zastosowania projektowania dla wszystkich jest stworzenie wszystkim ludziom równych szans udziału we wszystkich dziedzinach życia. W jaki sposób? Ano w taki, że wszystko, co produkujemy, wszystko, co jest produkowane dla ludzi i przez ludzi, musi być dostępne i przystosowane dla wszystkich, a w każdym razie dla tak wielu osób, jak to tylko możliwe, z możliwością adaptacji do zmian, jakie z czasem, z wiekiem następują u każdego z nas. Uniwersalne projektowanie jako koncepcja uwzględnia zatem różnorodność, potrzeby użytkownika i jest koncepcją, która zapewnia funkcjonalność, a jej zastosowanie sprawia, że środowisko stworzone przez człowieka jest dla nas wszystkich zwyczajnie przyjazne. Nie musimy się zastanawiać, jak używać różnych rzeczy, nie musimy się zastanawiać, jak się poruszać w przestrzeni, po prostu to robimy. Dzięki temu, że ta przestrzeń czy przedmioty, które nas otaczają, są zaprojektowane z myślą o nas wszystkich. Uniwersalne projektowanie stanowi także właściwą odpowiedź na nowe podejście do niepełnosprawności, które jest rozumiane jako efekt interakcji między osobą, jednostką, jej stanem zdrowia a otoczeniem. Jeżeli otoczenie jest nieprzystosowane, nie jest dostępne, to niepełnosprawność ujawnia się bardzo mocno. No i wreszcie zastosowanie uniwersalnego projektowania przeciwdziała powstawaniu nowych barier. To jest bardzo rzecz istotna, dlatego że w dzisiejszym świecie mamy wystarczająco dużo problemów z pokonaniem barier, które powstały w przeszłości i zależy nam oczywiście na tym, żeby nowe bariery nie powstawały. Tym samym uniwersalne projektowanie jest korzystne dla całego społeczeństwa i jakkolwiek jako idea narodziło się w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, to zastosowanie uniwersalnego projektowania ma znacznie szerszy wymiar. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych definiuje nam uniwersalne projektowanie w taki sposób, jak już powiedział to pan minister. Ta definicja, którą pan minister nam zaprezentował, jest właśnie definicją zamieszczoną także w tym dokumencie. Przy czym uniwersalne projektowanie nie wyklucza w żadnym razie pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych wtedy, kiedy to jest oczywiście potrzebne, bo musimy mieć świadomość tego, że nie da się zaprojektować wszystkiego dla osób nie wszystkich, więc jakkolwiek ta idea ma w swoim założeniu potrzebę uwzględniania możliwie wielu grup, to jednak takie specjalne dostosowania także mogą być potrzebne. Zgodnie z zapisami tej konwencji, państwa strony konwencji, Polska jest stroną konwencji, podpisała w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej konwencję w dniu jej otwarcia ówczesna minister pracy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań do ratyfikacji tej konwencji, a więc wszyscy sygnatariusze tej konwencji zobowiązują się do popierania dostępności i korzystania z towarów i usług, wyposażenia i urządzeń uniwersalnie zaprojektowanych, a także do popierania tej zasady przy tworzeniu norm i wytycznych. Bardzo ważna konstatacja. W artykule 9, który bezpośrednio odnosi się do dostępności, możemy przeczytać, że państwa strony będą podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym na zasadach równości, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji, komunikacji, w tym technologii systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także innych urządzeń i usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych. A także do opracowania, co bardzo ważne, i wdrażania norm minimalnych i wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług ogólnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych. Stroną konwencji jest także Wspólnota Europejska, która także zmierza do zawarcia konwencji w przyszłości w imieniu całej wspólnoty. I odpowiadając na to ostatnie wyzwanie, na to wyzwanie dotyczące tworzenia minimalnych norm i standardów, przygotowała nowy mandat standardyzacyjny numer 473 w sprawie zintegrowanego podejścia do dostępności w odpowiednich działaniach standaryzacyjnych zgodnie właśnie z zasadą projektowania uniwersalnego lub projektowania dla wszystkich.